Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 8 listopada. Dziś dzień ferialny czwartej klasy oraz wspomnienie świętych czterech ukoronowanych męczenników. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Hiszpania. W miejscowości Ensanche, nieopodal Santiago de Compostela, trwa walka o życie nieuleczalnie chorej kobiety. 54-latka o imieniu Belen. Od kilkudziesięciu lat cierpi na stwardnienie rozsiane. Niedawno, nie pytając kobiety o zgodę, komisja lekarska zdecydowała o jej eutanazji. W obronie życia kobiety stanęła jedynie jej 79-letnia matka, która nie wpuściła do domu zabójców z kliniki mającej dokonać eutanazji. Pomocy w zatrzymaniu procedury udzieliła Hiszpańska Fundacja Prawników Chrześcijańskich, której liderka pani Polonia Costellanos skomentowała sprawę w sposób następujący. Z zalegalizowaną eutanazją wszyscy jesteśmy w sytuacji ryzyka. Możesz chcieć walczyć o życie kogoś bliskiego, ale decyzja lekarska skończy z nim bez Twojej zgody. Ponownie Hiszpania. Lokalne władze wyrażają coraz głośniejszy sprzeciw wobec polityki niekontrolowanej migracji, jaką prowadzi lewicowy rząd. Jednym z samorządowców, którzy zaprotestowali przeciw relokacji afrykańskich migrantów, jest burmistrz miejscowości Sobrado, pan Lisardo Santos. W rządzonym przez niego miasteczku, liczącym zaledwie 1800 mieszkańców, ulokowanych miało zostać 40 nielegalnych migrantów, którzy zamieszkać mieli w klasztorze. Burmistrz Santos stanowczo odmówił wykonania decyzji Ministerstwa do Spraw Integracji Społecznej i Migracji, mówiąc: imigranci nie przyjadą tutaj ani dziś, ani jutro, ani pojutrze, gdyż mieszkańcy Sobrado ich nie chcą. Choć zapewne panujący w Madrycie rząd nie skończy z przymusową integracją afrykańskiej ludności z mieszkańcami prowincji, działania odważnego burmistrza zasługują na uznanie. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętych czterech ukoronowanych męczenników. Z powodu zawiłej historii kultu świętych, dzisiejsze wspomnienie odnosi się aż do dziewięciu osób. Dopiero w późniejszych latach Kościół poznał faktyczne imiona czterech ukoronowanych. Zachowano jednak tradycję oddawania kultu pozostałym pięciu męczennikom, których pierwotnie uznawano za tychże ukoronowanych. We wczorajszej prymie czytamy: uroczystość czterech braci koronatów, Severa, Severiana, Karpofora i Wiktoryna, których za cesarza Dioklecjana ubiczowano na śmierć kulkami ołowianymi. Ponieważ imion ich nie było można stwierdzić, rozporządzono, aby coroczną pamiątkę ich obchodzono razem z pięcioma męczennikami. O samych ukoronowanych wiadomo bardzo niewiele. Tradycja przekazuje nam, że byli to bracia, żołnierze rzymscy, którzy wspólnie odmówili oddania czci bożkowi Eskulapowi, za co w gniewie zostali przez cesarza skazani na okrutną śmierć. Podobny przekaz dotyczy pozostałej piątki męczenników. Ci z kolei byli chrześcijańskimi rzeźbiarzami, którzy słynęli z tego, iż przed każdą pracą publicznie czynili znak krzyża i modlili się. Cesarz nakazał im, aby złożyli ofiarę bożkom. Gdy święci odmówili, zamknięto ich w ołowianych trumnach i wrzucono do rzeki. Watykan. Konserwatywny niemiecki hierarcha oraz były przewodniczący Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Gerhard Müller, udzielił niedawno wywiadu polskiej agencji prasowej. W rozmowie z dziennikarzami kardynał odniósł się do aktualnych problemów Kościoła, czyli promowanej przez liberalnych hierarchów kwestii błogosławieństwa tzw. par jednopłciowych, jak również bieżącej sytuacji na świecie. W kontekście podejścia Kościoła do tzw. osób LGBTQ i inne literki, kardynał stwierdził: Kościół nikogo nie wyklucza. Jeśli człowiek żyje w grzechu ciężkim, to sam dystansuje się wobec Kościoła, a nie Kościół wobec niego. Na właściwą drogę można powrócić przez skruchę i pokutę. Kardynał zaznaczył także, że to przynależność do katolicyzmu jest nadrzędna wobec innych tożsamości, takich jak na przykład rasa, naród czy wspólnota językowa. Na koniec niemiecki hierarcha dodał: Naszym zbawcą nie jest Bill Gates, George Soros czy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, ale Jezus Chrystus. Dania. Kilka tygodni temu opublikowane zostały badania ogólnoeuropejskiego naukowego czasopisma medycznego European Journal of Endocrinology na temat stosowania tzw. terapii hormonalnych zmieniających płeć. Badania przeprowadzone zostały w Danii, jednym z najbardziej postępowych państw, w których owe terapie są bardziej powszechne niż w innych europejskich państwach. Rezultaty dla osób korzystających z terapii hormonalnych oraz ich rodzin nie są optymistyczne. Zgodnie z raportem, aż o 95% wzrasta ryzyko rozwoju chorób serca u mężczyzn, którzy poddali się tego typu procedurze. W przypadku kobiet, którym podawany jest testosteron, ryzyko chorób kardiologicznych wzrasta o 63%. Autorka opracowania, dr Dorte Glindborg, stwierdziła: zwiększony poziom estrogenu, z którego korzysta się w trakcie takich terapii, zwykle wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób autoimmunologicznych i stanów zapalnych. Szwajcaria. Na portalu X, dawniej Twitter, pojawił się krótki klip wideo przedstawiający wypowiedź pana Pascala Najadiego, syna współzałożyciela Światowego Forum Ekonomicznego. Pan Najadi, 56-letni Szwajcar, oskarżył największe światowe organizacje o trucie społeczeństw poprzez podawanie im cudownego eliksiru w ramie podczas tzw. pandemii. W nagraniu słyszymy: Światowe Forum Ekonomiczne, Światowa Organizacja Zdrowia, Globalny Sojusz na Rzecz Szczepień, Big Pharma, Big Tech, Bill Gates. Wszyscy zalecali globalne wyszczepienie ludzkości bronią biologiczną. Wstrzyknięcie nanolipidów niemal 6 miliardom ludzi. Nie możemy już dłużej tolerować podmiotów, które promują podawanie trucizny. Pan Najadi powiedział także, że sam został zmuszony do przyjęcia kryzysu klimatycznego w ramie, gdy podczas infekcji związanej z jego chorobą autoimmunologiczną lekarze bez jego zgody i wiedzy poczęstowali go znanym preparatem. Osoba będąca tak blisko samego jądra globalizmu, jakim jest Światowe Forum Ekonomiczne, raczej wie, co mówi. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i Pan wszelkiego istnienia. Kontynuacja punktu drugiego. Natura i atrybuty Boga. Czy możemy zobaczyć Boga tu, na ziemi? Nie, nie możemy zobaczyć Boga tu, na ziemi, z powodu naszego śmiertelnego ciała, które stanowi w tym przeszkodę. Czy możemy zobaczyć Boga w niebie? Tak, możemy zobaczyć Boga w niebie, oczyma naszej duszy przemienionej w chwale. Jak możemy poznawać Boga tu, na ziemi? Możemy poznawać Boga tu, na ziemi, przy pomocy rozumu i wiary. Czym jest poznawanie Boga tu na ziemi przy pomocy rozumu? To poznawanie Boga poprzez rzeczy stworzone, które On uczynił. Czym jest poznawanie Boga tu na ziemi przy pomocy wiary? To poznawanie Boga przy pomocy tego wszystkiego, co On sam o sobie powiedział. Które z tych dwóch źródeł poznania, do których mamy dostęp tu na ziemi, jest doskonalsze? Bez wątpienia jest to poznanie, które mamy o Nim przez wiarę, gdyż to wiara pozwoli nam oglądać Boga w blasku, jakiego istnienia rozum nie mógłby nawet podejrzewać. Nawet gdy ten blask jest dla nas przemieszany jeszcze z cieniem i nieprzebytymi ciemnościami, to jednak jest on dla nas jak słoneczny poranek, który stanowi pierwszy etap tej wizji nadprzyrodzonej, której pełna jasność będzie stanowiła naszą szczęśliwość przez całą wieczność. Kiedy mówimy o Bogu, to czy słowa albo pojęcia, których używamy, mają konkretne znaczenie i czy możemy ich użycie uzasadnić? Z pewnością, gdyż te pojęcia lub słowa, choć używane na początku po to, aby określać przymioty natury stworzonej, mogą być użyte także do określania tego, co w Bogu tym przymiotom odpowiada. Czy te pojęcia lub słowa mają ten sam sens, kiedy używamy ich do opisywania Boga i natury stworzonej, czy też mają zupełnie różne znaczenia? Mają ten sam sens, ale większą doniosłość. Znaczy to, że używane do określenia przymiotów natury stworzonej określają je w pełni i mówią o nich, jakie są. Gdy jednak są używane do określania przymiotów bożych lub tego, czym jest Bóg, to choć Wszystko, co określają w stosunku do przymiotów, dotyczy rzeczywiście Boga, to nie mówią one jednak wszystkiego o przymiotach, które określają. Czy prawdą jest, że Bóg jest dla nas czymś tak naprawdę nieopisywalnym, pomimo tego wszystkiego, co byśmy o Nim mówili i pomimo wszelkich wysublimowanych określeń, jakich byśmy na Jego określenie używali? Tak, choć nie możemy nic lepszego uczynić, nic prawdziwszego lub doskonalszego, niż mówić o Nim i opisywać Go, nie bacząc na całą ziemską niedoskonałość wszystkiego tego, co o Nim myślimy lub mówimy. Część trzecia. Działania Boga. Jakie działania są w Bogu? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Stany Zjednoczone. Władze amerykańskiego stanu Colorado próbowały wykluczyć chrześcijańskie przedszkole z federalnego programu dla publicznych przedszkoli z powodu poglądów na kwestie biologiczne. Przedszkole Darren Patterson Christian Academy, położone w miejscowości Buena Vista, zasłynęło ze sprzeciwu wobec ideologii gender, wobec używania tzw. zaimków, jak również, lepiej proszę zatkać uszy, z nawoływania swoich pracowników do wstrzemięźliwości seksualnej poza małżeństwem i, co gorsze, małżeństwem zawartym między kobietą a mężczyzną. Nie spodobało się to demokratycznym władzom stanu Colorado, które wykluczyły przedszkole z jednego z programów edukacyjnych, co wiązałoby się z wieloma stratami, także finansowymi. Władze placówki zdecydowały się wejść na drogę sądową, a pod koniec października federalny sąd przyznał im rację, wskazując, że to stan Colorado prowadził w ten sposób akcję dyskryminacyjną. Polska. Wkrótce ponownie rozpocznie się proces znanej polskiej działaczki antyaborcyjnej pani Kai Godek. Postępowanie jest wynikiem pozwu, jakie przeciwko pani Godek złożyło 16 aktywistów LGBTQ i inne literki. Wśród sygnatariuszy pozwu jest m.in. znany homoseksualny polityk pan Krzysztof Śmiszek. Organizacje lewicowe oskarżają panią Godek, że ta ich znieważyła, używając wobec lobby LGBTQ i inne literki słowa zboczenie oraz przywołując niewygodne, ale jednak fakty na temat przestępstw tego typu środowisk względem dzieci. We wcześniejszym postępowaniu pani Godek wygrała. Nieustraszeni aktywiści LGBTQ i inne literki wnieśli jednak o ponowne rozpatrzenie sprawy, a tak zwane niezależne sądy bardzo chętnie skierowały sprawę do ponownego rozpatrzenia. Według mnie niezwykle istotne jest pytanie, kto finansuje tej 16 dzielnych aktywistów, obsługę prawną. Oczywiście mogę się mylić, ale jakoś w zrzutkę z prywatnych pieniędzy nie chce mi się wierzyć. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o trwającym w Kościele synodzie o synodalności i zakończonej niedawno pierwszej jego sesji. Oto za zamkniętymi drzwiami rozstrzygały się losy milionów dusz, które w najbliższych dziesięcioleciach karmione będą przez Watykan zdrową lub niezdrową nauką. Natomiast gdy katolik chciałby dowiedzieć się, co tak naprawdę się dzieje, spotyka się z atmosferą tajemniczości, dwuznaczności i sekretu. Codziennie na konferencji prasowej ktoś z uczestników sesji mógł rozwiać lub potwierdzić wątpliwości i obawy, że szykuje nam się wreszcie tak długo spodziewany, ostateczny przewrót w Kościele i oficjalna zmiana nauki o moralności. Natomiast na pytania na przykład o błogosławienie par homoseksualnych zwykle padała odpowiedź, że na tej sesji nie dyskutuje się szczegółów, ale uwaga, samą synodalność. Natomiast z luźnych, może mniej oficjalnych wypowiedzi hierarchów i innych uczestników sesji wyraźnie wybrzmiewa, że ewentualnego błogosławienia grzechu jasno się nie wyklucza. Słowa te mówię nie po to, żeby specjalnie kogoś straszyć, wzbudzać sensacje, ale zbyt wiele komentarzy po minionej sesji synodu zdaje się temat bagatelizować, jakby nic się nie działo. Przecież nie ma jeszcze żadnych zasadniczych deklaracji, czy to na temat nauki o moralności, czy na przykład kapłaństwa kobiet. Tymczasem sygnały płynące z Watykanu oraz język, którym wyrażają się hierarchowie z papieżem Franciszkiem na czele, mi osobiście, jednej osobie świeckiej, nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że właśnie teraz odbywa się pewna kulminacja świadomego i intencjonalnego odwrotu ziemskiej struktury Kościoła od katolicyzmu. Za słowami takimi jak synodalność, kroczenie razem, równość, inkluzywność, ratowanie planety, kryje się w moim rozumieniu, rozumieniu osoby świeckiej, nic innego jak pełny mariaż ziemskich struktur Kościoła z wielkim resetem. Mówię to dlatego, że u niektórych komentatorów, oczywiście pomijam tych zachwyconych modernizmem, widzę jakby efekt gotowania żaby. W biały dzień na oczach ludzi dzieją się skandale. I to nie w potocznym rozumieniu tego słowa skandal, ale w katechizmowym, katolickim rozumieniu słowa skandal, zgorszenie, któremu w katechizmie Kościoła katolickiego poświęca się bardzo konkretne sekcje. Zgorszenie to zachowanie czy postawa, która sprowadza drugiego człowieka na drogę grzechu. Gorszyciel może doprowadzić bliźniego do duchowej śmierci. Szczególnie ciężką przewiną jest skandal wywołany przez osoby, które mają za zadanie, na przykład z racji pełnionej funkcji, stanowić autorytet moralny dla innych. I teraz proszę Cię, mój drogi słuchaczu, o uwagę. Zgorszenie jest działaniem zewnętrznym lub zaniedbaniem działania zewnętrznego i dlatego dzielimy je na zgorszenie czynne lub bierne. Jeżeli więc nawet pod pewnym bardzo wymuszonym kątem patrząc, hierarchowie nie dopuszczają się zgorszenia czynnego, nie mówią niczego wprost, co według mnie ukazuje, jak przebiegle prowadzony jest ten proces, to zdecydowanie dopuszczają się, według mnie, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, zgorszenia biernego, którym z pewnością jest pozostawienie czegoś w pewnym zawieszeniu, niedopowiedzeniu. Jest to zaniechanie wyjaśnienia, rozwiania wątpliwości. Jeżeli wśród moich słuchaczy znajduje się ktoś z zacięciem teologicznym, proszę zmierzyć się z takim pytaniem. Czy jeżeli wysoko postawiony hierarcha Kościoła wypowiada się w sposób niejednoznaczny i potem nie rozwiewa wątpliwości, nie wyjaśnia, czy nie dopuszcza się on zgorszenia biernego? Kolejna sesja synodu o synodalności odbędzie się za rok i nie znajduję żadnych rozumowych powodów, żeby wątpić w to, że plan jest już napisany. Być może to wtedy właśnie ta woda, w której następuje powolne gotowanie żaby, ma wreszcie osiągnąć stan wrzenia. Czy to wszystko powinno przerażać? A co dobrego da nam przerażanie się? Kościół ma w swojej historii kryzys ariański. Żaden inny tak bardzo nie przypomina obecnego. I tamten kryzys Kościół przetrwał, a osoby w trakcie tamtego kryzysu ekskomunikowane, potem były wynoszone na ołtarze. Kościół katolicki oczywiście przetrwa, a Ty, mój drogi słuchaczu, i ja przetrwamy, jeżeli będziemy trzymać się wiary katolickiej oraz tradycji Kościoła przez duże T. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Możesz też nam pomóc, wysyłając linka do tego odcinka komuś znajomemu. Przypominam też, że w najbliższą niedzielę, 12 listopada, zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej naszej pracy. Jeżeli jeszcze ktoś chciałby wesprzeć nas najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci ukoronowani męczennicy, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.